Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Witamy i zapraszamy. Poniedziałek, 6 dzień lutego. Numer telefonu czujnego 510-37-32 i do studia 510-37-36. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Ważyniec Szwaja, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Dziękujemy za wszystkie maile, telefony, nieustająco. Dzisiaj porozmawiamy o tym scenariuszu, który zdarzył się ostatnio dwukrotnie. Tragicznym scenariuszu. Środa. Śmiertelne potrącenie pieszej na ulicy Ku Słońcu w Szczecinie. Piątek. Śmiertelne potrącenie pieszego na ulicy 26 kwietnia. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że w obu przypadkach jeden pojazd zatrzymuje się, by pieszego przepuścić, a jadący drugim pasem niestety nie i dochodzi do tragedii. Jak jeszcze długo będziemy wracali do takich tematów? Jak długo będziemy musieli rozmawiać o bezpieczeństwie pieszych, o zachowaniach kierowców, o zachowaniach pieszych i o właściwym oznakowaniu przejść? To nasz główny temat dzisiejszego wydania magazynu Czas Reakcji, ale będziemy także rozmawiali dzisiaj z przedstawicielem Polskiego Alarmu Smogowego, natomiast na temat sytuacji, jaką mamy w Szczecinie z zanieczyszczonym powietrzem. Czy jest się czym martwić, czy też nie jest tak źle? Czy dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie przez władze naszego miasta na przykład tego, że jeżeli pokażemy dowód rejestracyjny pojazdu, to możemy, kiedy jest duże stężenie chociażby pyłu 2,5 mikrometra w powietrzu, jeżeli pokażemy dowód rejestracyjny w autobusie, to jedziemy czy tramwaju po prostu bez biletu i nic nam za to nie grozi? No właśnie, o tym będę rozmawiał z przedstawicielem Polskiego Alarmu Smogowego, ale to około 12:45. Oczywiście nie zabraknie komentarzy i drobniejszych, ale jakże ważnych spraw. Najpierw taki alarm od naszej słuchaczki z ulicy Sławomira.
Irena ze Sławomira, 15. Proszę o pomoc, bo już od października w oficynie nie mamy drzwi. W ogóle drzwi. Dzwonimy do ADM-u, a przetarg, I w dalszym ciągu jest zimno. Mamy ubikację na klatce. W przedpokoju kuchnie nie są ogrzewane. Zimno wywiewa wszystko.
Przetarg przetargiem, ale przecież są chyba w magazynie jakieś starsze drzwi, które można by na czas tej zimnoty zamontować, żeby naszej słuchaczce i innym lokatorom nie było zimno. Tuż po audycji podejmiemy interwencję w tej sprawie. Dziękujemy za ten sygnał. 12:08 to jest czas reakcji. Teraz smutny w swojej wymowie mail od naszego stałego słuchacza, pana Wojtka. Zwracam się z prośbą o zajęcie się sprawą dębu na jednej z posesji. Zdrowy, piękny dąb, którego pamiętają najstarsi mieszkańcy miejscowości Dołuje z ulicy Sarniej, ma zostać niedługo wycięty, bo przeszkadza, brudzi liśćmi jednemu z mieszkańców. Problem jest taki, że jak się budowali, to dąb tam stał. Przecież nie pojawił się nagle. Wiem, że nowe chore przepisy pozwalają na takie działanie, jednak prawdopodobnie przy wycince pojawią się protesty. Przesyłam dwa zdjęcia tego okazu. Pozdrawiam serdecznie, napisał pan Wojtek. Panie Wojtku, no niestety, takie mamy teraz prawo. Jest to prywatna posesja, dąb stoi na prywatnej posesji, jeżeli to nie jest działka wykorzystywana w celach komercyjnych, gospodarczych, to jak najbardziej właściciel może sobie ten dąb wyciąć i tyle, można tylko ciężko westchnąć i nic na to nie poradzimy. Teraz przenieśmy się w takim razie do Kołbaskowa, dawne przejście graniczne i problem. Jestem ciekaw, czy inni kierowcy również go zauważyli.
Dzień dobry, witam, Jacek ze Szczecina. Proszę Państwa, mam taką sprawę, mianowicie ustawienie znaków na przejściu granicznym w Kołbaskowie, ustawienie ograniczenia prędkości 110-80-50. Jest na tak krótkim odcinku, te znaki są ustawione, że nie da się bezpiecznie wyhamować. Oczywiście rozporządzenie ministra infrastruktury i transportu mówi co innego na temat sposobu ustawienia znaków drogowych. Proszę wyjaśnić tą sprawę i niech poprawią tą organizację ruchu tam tak, żeby można bezpiecznie było wyhamować. Dziękuję bardzo.
Czekamy na opinię innych kierowców. Czujny 510-37-32 do studia 510-37-36. A my sprawę oczywiście wyjaśnimy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Teraz za moment posłuchamy komentarza słuchacza w sprawie drogi do Rajkowa. Przypomnę, że spóźniają się autobusy PKS-u, które obsługują linie miejskie 81 i 83, a przyczyną tego jest jest wąskie gardło, czyli droga krajowa numer 13, która krzyżuje się właśnie z drogą do Rajkowa. Tworzą się tam gigantyczne korki codziennie w godzinach szczytu. To jest między 7, 9 rano i 14.30, 17. Jest to skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Gościliśmy na naszej antenie w piątek pana Marka Huka, członka Rady Sołeckiej Warzymic, który proponował, żeby na tym skrzyżowaniu wytyczyć prawoskręt od strony Szczecina, około 200 metrów od bramownicy z wagą. Lewoskręt od strony Warzymic, 150 metrów, zarządca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. No i ewentualnie, opcjonalnie od strony Rajkowa, lewoskręt i prawoskręt. I w tej sprawie komentarz.
Witam serdecznie, słuchasz. Właśnie wysłuchałem pana radnego z Warzymic. To, co pan powiedział, fajnie wszystko brzmi, ale czym nic nie da. Te korki dalej będą się tam tworzyły. A to dlatego, że to, co pan przedstawił, to po prostu, on po prostu uporządkował te skrzyżowanie. A w rzeczywistości właśnie kierowcy tak jeżdżą. Czyli ten, kto stoi na lewo skręcie, to jest tak czeka i tak czeka. A wszyscy, co chcą jechać prosto, po prostu ignorują to, że jest to pas awaryjny. Przejeżdżają sobie prosto na zielonym świetle i tak samo ci, co w prawo skręcają do Warzymic, skręcają po tym pasie awaryjnym w prawo. Pan by tylko uporządkował prawnie całe to skrzyżowanie, ale korki i tak się dalej będą tworzyć i tak. A jeśli by pan chciał płynąć w sensie takim, że ci na lewo skręcie stojący bezpiecznie, to musiał pan zainstalować sygnalizację świetlną, która by pokazywała zielone światło na wprost, potem zamykając ten wjazd na wprost i otwierając strzałką zieloną na lewo. Czyli zatrzymamy cały potok samochodów, który jest na wprost, czyli korki nadal będą się tworzyły. Czyli nic nie pomoże na tym skrzyżowaniu, kompletnie. No chyba, że byłyby jakieś rondo, no to może. Serdecznie pozdrawiam.
To była dość pesymistyczna opinia, a przede mną inna, pana Arka. Codziennie jeżdżę tym skrzyżowaniem. Najszybszym rozwiązaniem, które pomogłoby usprawnić ruch na tym skrzyżowaniu, byłoby wprowadzenie zakazu skrętu samochodów powyżej 3,5 tony w ulicę Dorajkowa, jadącym w kierunku centrum Szczecina. Duże samochody blokują całkowicie przejazd innym pojazdom. Samochody osobowe wykonujące ten manewr i ustawiające się prawidłowo przy osi jezdni zostawiają miejsce po swojej prawej stronie samochodom jadącym na wprost. Samochody ciężarowe chcące wjechać w ulicę Dorajkowa mogłyby objeżdżać rondo Hakena i korzystać z prawoskrętu. Koszt takiego rozwiązania na szybko to tylko cena ustawienia znaków zakazu informujących o zakazie skrętu. Te opinie również pana Marka Huka, członka Rady Sołeckiej Warzymic, przekażemy naszym władzom, na władzom Szczecina, konkretnie Zespołowi do Spraw Ruchu w Urzędzie Miasta, ale również Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. 12:13:30 to jest czas reakcji. Teraz o zielonej strzałce.
Witam, Radio Szczecin, Waldemar z tej strony. Apeluję do ZTTM o stworzenie zielonej strzałki na wiadukcie tym, który jest zrobiony koło Centrum Słoneczne, skręcający w prawo w stronę na przykład Leroy Merlin. Tam jest tak potrzebna, samochody stoją, chociaż jest bezkolizyjne i czerwone światło dla pieszych, a auta stoją i się tylko ruch blokuje. Dziękuję.
Dziękujemy. Również przekażemy to miastu, Zespołowi do Spraw Ruchu. A co do tego ruchu i co do zielonych strzałek, to bodajże w Łodzi policja podjęła taką akcję właśnie. Okazuje się, ja to przypominam kierowcom, jeżeli mamy czerwone światło i zieloną strzałkę w prawo, warunkowy skręt w prawo, to jak dojeżdżamy do tej zielonej strzałki, to powinniśmy się zatrzymać, zupełnie zatrzymać, stanąć i dopiero ruszyć. I okazuje się, że za to są mandaty, jeżeli się nie zatrzymujemy przy sygnalizatorze, gdzie jest zielona strzałka, a światło pali się czerwone. Proszę o tym pamiętać. Należy się zatrzymać. Co prawda kierowcy się skarżą, że inni na nich trąbią, ale trzeba przestrzegać prawa o ruchu drogowym i tyle. 12:15, czas reakcji. Teraz wrócę do sprawy, której nie odpuścimy. Chodzi o propozycję naszego stałego słuchacza, mianowicie, żeby pojawiły się informacje o terminach pogrzebów na stronie ZUK-u, czy też naszego miasta, czy też samego cmentarza centralnego, ale właściwie na stronie ZUK-u, bo powinna taka informacja komputerowa, informatyczna informacja właśnie, obejmować wszystkie nasze cmentarze. Przypomnę, nasz słuchacz pytał, dlaczego w internecie nie można znaleźć informacji o terminach pogrzebów. Dostałem dostałem wiadomość, że zmarła moja znajoma sprzed wielu lat. Chciałem pożegnać ją na cmentarzu, ale nigdzie nie ma informacji, kto, którego dnia i o której godzinie będzie chowany na szczecińskim cmentarzu. Takie informacje z innych miast w Polsce można znaleźć w małych społecznościach. Takie wiadomości rozchodzą się pocztą pantoflową. W dużych ludzie żyją i mają odchodzić anonimowo, pyta retorycznie nasz słuchacz. Ja przypomnę, że w środę na ten temat rozmawiałem z Andrzejem Kusem z Zakładu Usług Komunalnych i nie wiem, czy to tylko moje wrażenie, a wrażenie jest tylko wrażeniem, czy też pan Andrzej dosyć sceptycznie do tego pomysłu podszedł, a pewnie przed nim do tego pomysłu sceptycznie podeszła dyrekcja ZUK-u. Posłuchajmy.
No, nie ukrywam, że rozmawialiśmy jakiś czas temu właśnie wprowadzenie takich informacji do nas na stronę, czy na stronę ZUK-u, czy na cmentarze Szczecin. Jeszcze kwestia jest rozważana. Niemniej jednak stoimy przed takim problemem, że mamy pogrzebów bardzo dużo. Ja tutaj powiem tylko, że pogrzebów dziennie na cmentarzu centralnym jest od 15 do 30, w zależności od dnia.
Zazwyczaj w Krakowie też dużo mają, panie Andrzeju.
Oczywiście, to sobie zdaję sprawę. Z tym, że mamy bardzo dużo zakładów pogrzebowych i te zakłady pogrzebowe bardzo często zgłaszają nam pochówki w ostatniej chwili. Oni mają w obowiązku zgłosić dzień wcześniej pochówek, który będzie przeprowadzany do godziny 12 dnia następnego. No rozważymy, rzeczywiście rozważymy taką możliwość. Jednak poprzedzimy takim badaniom naszym wewnętrznym. Przez kilka najbliższych tygodni będziemy pytali właśnie ludzi, osoby, które będą chowały najbliższych na cmentarzu, czy rzeczywiście życzą sobie, żeby takie informacje znajdowały się na stronie. No zobaczymy.
Mogę panu odpowiedzieć, że część będzie życzyła i część nie będzie życzyła sobie i po prostu wtedy będą zamieszczane tylko personalia tych osób, które i wiadomości o pogrzebach, których rodziny się zgodziły.
Tak, dokładnie, ale mówię, chcielibyśmy najpierw sprawdzić rzeczywiście, jaki jest odsetek osób, które wyrażą zgodę na zamieszczenie takich informacji.
Tyle Andrzej Kus. Czy sceptyczny? No to proszę sobie samemu odpowiedzieć. To było w środę, dokładnie 1 lutego. No i w tej sprawie napisała nasza stała, wierna słuchaczka. Jeśli mogę coś dodać, to na stronie cmentarza centralnego nie tylko nie ma informacji o pogrzebach, ale również rzadko aktualizowane są zmiany w spisie grobów. Ostatnio w tej sprawie interweniowałam dwa razy. Przez długi czas aktualizacja tych zmian była z dnia 9 grudnia 2016 roku i dotyczyła zmian z listopada 2016. Po mojej dwukrotnej interwencji w styczniu bieżącego roku została dokonana zmiana w dniu 27 stycznia 2017. Wydaje się to zbyt rzadko. Mało tego. Te zmiany nie są prowadzone dokładnie, bo znalazłam jednak braki. Tłumaczenie pana Andrzeja Kusa nie zadowala. Myślę, że niewiele jest osób, które nie wyrażą zgody na niepublikowanie informacji o pogrzebie. Często udajemy się do biur ogłoszeń z nekrologami, aby poinformować zainteresowanych o pogrzebie bliskich. Czy ZUK pobiera oświadczenie o nieumieszczaniu informacji w wyszukiwarce miejsca pochówku? Nie sądzę. Wydaje mi się, że potrzebna jest dodatkowa zakładka na stronie cmentarza o pogrzebach, a to dla informatyka nic trudnego. I codziennie, na bieżąco wprowadzanie tych informacji przez administratorów cmentarza, którzy mają te dane przy współpracy z firmami pogrzebowymi. Takie dane umieszcza się przecież na tablicy przy kaplicy. Zapraszam wszystkie odpowiedzialne osoby do obejrzenia stron innych cmentarzy w Krakowie, w Poznaniu, w Słupsku na przykład. Dziękuję za zainteresowanie się sprawą. Serdecznie pozdrawiam. Słuchaczka Radia Szczecin, nazwisko i imię tylko dla redakcji. Tak jak powiedziałem, sprawy nie zostawimy, nie odpuścimy, ponieważ jest to bardzo dobry pomysł, mądry pomysł, nie wymaga żadnych specjalnych badań, wystarczy zadzwonić do Krakowa, do Słupska właśnie, do Poznania, zapytać, jak to tam zrobili, jak to im się udało, uzyskać odpowiedź na pytanie i po prostu zrobić coś takiego w Szczecinie i już. To jest czas reakcji, jest 12.20. W piątek rozmawialiśmy z zastępcą prezydenta Świnoujścia, panem Pawłem Sójką, na temat lokalu socjalnego w Świnoujściu, słynnego lokalu socjalnego, a właściwie lokali socjalnych w dużym budynku w dzielnicy Warszów. To budynek, w którym dochodzi do wielu interwencji policji. To jest ulica Modrzejewskiej 20. No, kiedyś tam był kilkanaście lat temu spokój. Mało kto martwił się tam o swoje bezpieczeństwo, ale w 2016 roku w byłym hotelu robotniczym stworzono 189 lokali socjalnych. No i się zaczęło. No i zaczęły się między innymi skargi mieszkańców, również do nas, okolicznych mieszkańców, na właśnie awantury, to, że jest niebezpiecznie, dochodzi do łamania prawa, policja interweniuje tam blisko 350 razy w ubiegłym roku, więc to pokazuje skalę problemu. No i o czym nas zapewnił prezydent Paweł Sujka? O tym za moment, najpierw komentarz słuchacza.
Dzień dobry, moje nazwisko Mazur Bogusław. Jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Prawobrzeża Świnoujście. Pierwszy błąd miasta Ratusza był taki, że około 10 lat temu, gdy ten budynek był adaptowany właśnie na te cele socjalne, nie było żadnych konsultacji ze społeczeństwem. Trzeba by powiedzieć o tych ludziach, którzy nie zaadoptowali się w nowej rzeczywistości i nie potrafią żyć. To ludzie normalni, ale no niestety zagubieni. I również mówimy o takich ludziach, którzy są no, degeneratami, że alkohol to jest podstawa życia i brud, i demolka. I niestety prosimy od jakiegoś czasu urząd o zorganizowanie, nawet jak było spotkanie z prezydentem Zmurkiewiczem i z jego pracownikami na Warszawie, to proponowaliśmy również stworzenie takiej grupy inicjatywnej. Składałaby się ta grupa z urzędników, mieszkańców i celem tej grupy inicjatywnej byłoby wyjście z kryzysu, bo kryzys się napiętrza, wychowują się dzieci w tej patologii. Propozycja nasza była taka, żeby nie tylko czyścić wyspę Uznam, centrum miasta, bo tak to się stało, że miasto sobie wyczyściło od tych ludzi tą dzielnicę centrum miasta, a przekazała tych ludzi do jednego budynku, w jedno miejsce i to jest właściwie tragiczne pod względem socjologicznym. Wychowujemy dalej ludzi, którzy prawdopodobnie będą podobni jak rodzice. Bo są w jednym miejscu, ale część dzieci, które są z ludźmi, z rodzicami zagubionymi, no niestety patrzy na to i między innymi doszło do kilka miesięcy do przypadku, gdzie podczas kłótni pan zabił nożem konkubinę. Ale nie mówiąc, że na co dzień to jest już norma. Nie ma drzwi często w mieszkaniach, nie ma toalet, łazienek, bo są pozbijane. Nie wolno tych wszystkich ludzi z takimi problemami i podobnymi problemami, bo tam część ludzi jest w ogóle nie związana z alkoholem, łączyć w jedno miejsce, w jeden budynek. To jest tragedia. Jak zapobiec? Po prostu rozdzielić. Wybudować lub wyremontować budynki na cele socjalne i podzielić tych ludzi, tak jak się w ratownictwie medycznym dzieli. Kartki się daje żółte, czerwone, czarne. Dać te kartki każdemu i przydzielić ich do krewskich, do średnich i do tych ludzi, którzy w 100% rokują nadzieję na poprawę społeczną. To jest jedno chyba właściwie jedyne rozwiązanie. Dziękuję.
Dziękujemy. Zastępca prezydenta Świnoujścia Paweł Sujka zapewnił na naszej antenie, że to będą docelowo tam przy Modrzejewskiej 20 lokale komunalne, a nie socjalne. Liczba mieszkań socjalnych będzie redukowana i w ogóle miasto odchodzi od budowy takich dużych budynków, czy też adaptacji dużych budynków pod lokale socjalne. Kto się nie będzie nadawał do lokalu socjalnego, otrzyma mieszkanie tymczasowe, a potem do widzenia, po prostu bez żadnej litości. Prezydent zapewniał również, że od teraz będzie już zero tolerancji dla łamania prawa w tym ogromnym budynku socjalnym przy ulicy Modrzejewskiej. To jest czas reakcji, jest 12:23. Przy naszym telefonie jest nasz gość Arkadiusz Kuzia, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotkaliśmy się, panie Arku, z okazji smutnej, wręcz tragicznej. Przypomnę, że w piątek po godzinie 18 przed 19 doszło do tragedii na ulicy 26 kwietnia. Zginął starszy mężczyzna na przejściu dla pieszych za stacją paliw, jak jedziemy w stronę ulicy Taczaka. Przejście dla pieszych, które znajduje się obok wjazdu na osiedle Przyjaźni. A zaczęło się od takiej niewinnej informacji od naszej słuchaczki. Posłuchajmy.
Dobry wieczór, Agata z tej strony. Dzwonię z ulicy 26 kwietnia. Chcę poinformować, że jest straszny korek. Coś się zdarzyło na ulicy 26 kwietnia. Jest dużo karetek, policja, w związku z tym kierowcy, żeby mogli sobie ominąć dany korek. Proszę przekazać tę informację na antenie. Dziękuję.
Przypominam, to jest piątek, potem informacja była o wiele gorsza.
Dzień dobry, nazywam się Mateusz, dzwonię ze Szczecina. Chciałem poinformować o wypadku przy ulicy 26 kwietnia. Zginął mężczyzna, droga jest nieprzejezdna. Pozdrawiam.
No właśnie, i ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden samochód zatrzymał się, aby przepuścić pieszego, a jadący drugim pasem inny samochód nie zatrzymał się i potrącił starszego mężczyznę, który zginął na miejscu. To nie pierwszy wypadek w tym miejscu, na tej ulicy. Tam zginął znany literaturoznawca, pan profesor Erasm Kuźma. Zginęła także mama naszego słuchacza, który po tej tragedii również do nas pisał w tej sprawie. No i jeszcze po tym piątkowym wypadku na 26 kwietnia zadzwonił inny słuchacz.
Witam, robi czas reakcji. Piątek, kolejny śmiertelny wypadek w ciągu roku na przejściu na ulicy 26 kwietnia przed Santocką. Ile jeszcze trzeba ofiar śmiertelnych, żeby w końcu ktoś poszedł po rozum do głowy i zrobił tutaj albo jakieś światła, albo jakieś spowalniacze, albo cokolwiek innego. Niech ci piesi w końcu zaczną chodzić na pasy po tym, jak się obejrzą, a nie włażą prosto pod samochód. Właśnie mój kolega został poszkodowany, bo był kierowcą taksówki, pewnie już ma zatrzymane prawo jazdy i wszystko z winy pieszego, bo w ciemności, nie oglądając się na lewo i prawo jak powinien, pieszy wlazł mu prosto pod taksówkę. Ile jeszcze takich ofiar potrzeba, żeby w końcu ktoś tutaj zrobił porządek na tym przejściu? Czy musi dochodzić do takich tragedii? Dlaczego na Złotowskiej Duńskiej można było zrobić rondko, a tu nie robi się nic? Może w końcu czas reakcji zainterweniuje, czy w ZDITM, czy u zarządcy drogi, bo to chyba jest droga krajowa. Dziękuję.
Przypomnijmy, że ten wypadek tragiczny, potrącenie pieszego na ulicy 26 kwietnia, to drugi w ciągu dwóch dni taki wypadek w Szczecinie. W środę na przejściu na ulicy Ku Słońcu, na skrzyżowaniu z Kwiatową, zginęła starsza kobieta. No i właśnie tutaj też podobnie miał miejsce ten scenariusz. Jeden kierowca się zatrzymał, by przepuścić przechodzącego po pasach pieszego, a jadący obok drugi kierowca wjeżdża na przejście. Tutaj można by zaapelować do kierowców o uwagę i ostrożność. Może takich apeli nigdy za wiele, ale zastanawiam się, czy są one skuteczne. I a propos tego wypadku z ulicy Ku Słońcu, komentarz słuchacza.
Witam, Radosław, Szczecin. Około 2 tygodnie temu dzwoniłem do państwa, zwracałem uwagę na to zwężenia przy tym właśnie pasach dla pieszych, że te pylony, które są po prawej i po lewej stronie, zasłaniają ewidentnie po prostu przechodnia, który chce wkroczyć na pasy. Wtedy niestety redaktor uznał, że to raczej jest błędna teza. No a dzisiaj mamy efekty. Nie ulega wątpliwości, że zdarzenie, które się odbyło, no, było z winy kierowcy. Pewnie nie dostosował prędkości. No ale to też, że tak powiem, te zwężenia i te zasłony po lewej i prawej stronie przy przejściu dla pieszych wcale nie pomagają ani pieszym, ani kierowcom, z tego co widać. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, ale to potrącenie śmiertelne w środę na Ku Słońcu było w zupełnie innym miejscu, na innym przejściu i nie ma nic wspólnego z tymi azylami, o których pan mówił ponad 2 tygodnie temu i ja również się do tego odniosłem. Z nami jest Arkadiusz Kuzia, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a do dyspozycji słuchaczy numer 510-37-36. Sławek czeka na telefony i odbiera je. Panie Arkadiuszu, proszę powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby w Polsce kierowcy zaczęli respektować to prawo pieszych, że jeżeli jeden pojazd zatrzymuje się i przepuszcza pieszego, drugi jest do tego bezwarunkowo zobowiązany. Takich sytuacji ja jako pieszy widuję w ciągu miesiąca kilka, jako kierowca również i właściwie tutaj nie widzę istotnej poprawy zachowań kierowców. Czy pan też ma takie wrażenie?
Oczywiście, mamy spójne wrażenia. Najbardziej mnie przeraziła wypowiedź kolegi taksówkarza, który broni swojego przyjaciela z korporacji, twierdząc, że kolega został pokrzywdzony, bo pieszy jednak mu wtarnął pod samochód. Panowie taksówkarze, jesteście zawodowymi kierowcami, wykonujecie przewóz osób. To wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Popełniacie kategoryczny błąd. Wymijacie stojący samochód, omijacie, przepraszam, stojący samochód na przejściu dla pieszych i twierdzicie, że kierowca został pokrzywdzony w tym zdarzeniu, to jest nieporozumienie. Powinniście świecić przykładem. Jako kierowcy zawodowi, że dojeżdżając do przejścia powinniście bezwzględnie zwalniać i przepuszczać tych pieszych.
Panie Arkadiuszu, zatrzymajmy się na moment, bo jest z nami pan Tadeusz. Dzień dobry, panie Tadeuszu.
Dzień dobry, witam pana redaktora i radiosłuchaczy.
Witam serdecznie.
Ja mam taką sugestię swoją. Wielokrotnie też jestem kierowcą zawodowym już od 40 lat. Nagminnie zdarza się też również, nie chcę tutaj bronić akurat kierowcy, który omija samochód na przejściu, oczywiście jestem za tym, żeby po prostu karać za to i jest to niedopuszczalne, natomiast proszę Państwa, wielokrotnie zdarzyło mi się to, że piesi, którzy korzystają z telefonu komórkowego, wchodząc z chodnika, nie patrzy nawet w ogóle, czy nadjeżdża pojazd z lewej strony, prawej strony, również prowadziłbym zakaz rozmowy przez telefony komórkowe i na przykład słuchania sobie radyjka czy słuchawki w uszach i po prostu taki wieszy sobie wchodzi jak święta krówka, nie zważając na nic.
To jest rzeczywiście niebezpieczne. Bardzo dziękuję.
Proszę Państwa, jest również tak samo jak każe się kierowcę 5 punktami i po prostu 200 zł mandat.
To tak samo
również
pieszego.
Bo ten pieszy wchodząc, proszę Państwa, on jest rozkojarzony. On zastanawia się, co ma odpowiedzieć swojemu, powiedzmy z drugiej strony, jakie ma zdanie zbudować, a w ogóle nie zważa na to uwagi. I większość też zauważyłem, że to też powinno być wprowadzone, jakiś powiedzmy ustawodawca powinien powiedzieć.
Dziękujemy panie Tadeuszu, serdecznie pozdrawiamy. Jest z nami pan Janusz.
Dzień dobry, tutaj stały słuchacz Janusz. Ja ten problem sygnalizowałem około pół roku temu, też była taka audycja. Sygnalizowałem właśnie, bo przepuszczałem pieszego na Mieszka Pierwszego, tutaj w kierunku ulicy Południowej, w kierunku Makro, od centrum jadąc. Przepuszczałem, ja byłem na prawym pasie i gdybym nie zatrąbił, to bym człowieka wysłał po prostu na tamten świat, bo z chęci po prostu przepuszczenia, bo tak śmignął po prostu koło mnie samochód, że to był krok, może dwa, nie wiem, ale w każdym razie byłoby bardzo, bardzo tragicznie.
No właśnie, panie Januszu, tak często bywa, że my widzimy, jak ten samochód przejeżdża. Na szczęście piesi się na ogół zatrzymują, bo wiedzą, że niestety drugi kierowca może się nie zatrzymać, ale w tych dwóch tragicznych przypadkach nie zwrócili na to uwagę, nie wychylili się zza samochodu, tylko po prostu wyszli wprost pod pędzące auto i tragedia gotowa.
Ale dobrze, wychodząc pieszy, wychodząc z auta, ale wychodzi wtedy, w tym momencie, wychodził na przejściu dla pieszy.
Oczywiście.
Kiedy ja go przepuściłem. Także tutaj ten pieszy jest pewny, że tak powiem, może w cudzysłowie pewny, że aha, kierowca przepuści, daje mu tego, ale na drugim pasie goni samochód. Więc dlatego tutaj te przejścia powinny być na tych dwupasmówkach, powinny być jakoś inaczej. Są specjaliści od tego, którzy myślą nad tym i powinni coś wymyśleć, że przy tych dwupasmowych jezdniach, no niestety trzeba coś zrobić, tak? W jednym kierunku oczywiście.
Dziękuję bardzo, panie Januszu. Także... Dziękujemy za ten głos. Serdecznie pozdrawiamy szerokiej drogi. Przypomnę, Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Panie Arkadiuszu, coraz więcej przejść jest doświetlanych w Szczecinie. Są właśnie te azyle. Są różnego rodzaju spowalniacze na jezdni, nawet takie delikatne naklejki. To poprawia to bezpieczeństwo. Są znaki zawiadamiające o przejściu dla pieszych, są one na jakimś jaskrawym tle. To wszystko działa, ale okazuje się, że nie wystarcza. Ale trzeba powiedzieć, że w tych miejscach, do których doszło do tych dwóch tragicznych potrąceń, takich dodatkowych oznakowań nie ma, prawda?
Nie, akurat na tych dwóch przejściach nie było dodatkowych oznakowań. Wynikało to z tego, że analiza nie podawała tego przejścia jako miejsce niebezpieczne.
Mówimy o tym na 26 kwietnia?
26 kwietnia było zawsze niebezpieczne i od zeszłego roku w projekcie jest tam sygnalizacja świetlna. Co prawda miała ona już częściowo w zeszłym roku być realizowana. Dlaczego nie została zrealizowana, tego dokładnie nie wiem, ale tak w planach było,
dodajmy,
że tam będzie sygnalizacja.
Że tam jest niestety 70 km na godzinę, jeżeli jedziemy od centrum w stronę Taczaka, prawda? To jest też o wiele za dużo.
Oczywiście. Ja w zeszłym roku już wypowiadałem się na ten temat i to wielokrotnie, że Niestety kierowcy nabierają prędkości już od dołu, czyli od wysokości wiaduktu. Tam jest pierwszy znak 70 na godzinę i rozpędzając się pod górkę dopiero jest spowolnienie do 50. Nikt się nie stosuje, nie spowalnia, kontynuuje jazdę z prędkością nadmierną, niedostosowaną do tej sytuacji, która tam jest. To przejście jest bardzo ruchliwe, tym bardziej, że warunki pogodowe, kiedy doszło do potrącenia, nie były najlepsze. Przede wszystkim była to noc i było mokro. Ja przypomnę wszystkim kierowcom, że dedykowana prędkość znakiem drogowym, akurat w tym miejscu 50 na godzinę, jest to prędkość dla najlepszych warunków drogowych. A więc dzień, sucho i dodatnia temperatura powietrza. To jest minimum te trzy składniki, które wchodzą na maksymalną prędkość, jaką
możemy. No właśnie, a niekiedy mamy takie złe warunki. Panie Arkadiuszu, jest z nami pan Michał. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Ja bym, takie moje spostrzeżenie, ponieważ też jestem kierowcą zawodowym, jeżdżę na co dzień samochodem po naszym mieście i chciałbym spostrzec taką rzecz, ponieważ na przykład na Placu Grunwaldzkim równolegle z przejściem dla pieszych są takie przejazdy dla rowerów, gdzie rowerzysta teoretycznie ma pierwszeństwo. Natomiast nieraz się spotkałem z tym, że ci rowerzyści nie rozglądają się, jadą z pełną prędkością, mało tego, tam są jeszcze znaki, krzaki, które przeszkadzają, nie widać nic i taki rowerzysta wyskakuje nagle i nieraz byłem osobiście świadkiem, jak po prostu samochody hamowały z piskiem opon, dlatego że ci rowerzyści nawet nie zwalniają przed tym, bo jadą na pewniaka, dlatego że wiedzą, że mają pierwszeństwo, tak? A moim zdaniem takie właśnie przejazdy, gdzie rower ma pierwszeństwo przez ulicę, no niekoniecznie są do końca.
No właśnie, panie Michale, przypomina mi się taki ponury dowcip, że całe aleje na cmentarzach są tych, którzy mieli pierwszeństwo, czy to na przejściu dla pieszych, czy to jako rowerzyści, czy też jako prowadzący samochód. Arkadiusz Kuzio, Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Panie Arkadiuszu, czy powinno być tam 50 zdecydowanie ograniczenie na tym odcinku 26 kwietnia?
Oczywiście, że tak, panie redaktorze, tylko 50 km na godzinę powinno obowiązywać już od skrzyżowania Bohaterów Warszawy. Nie powinno tam być.
Aha, żeby się kierowcy
prędkości przyzwyczajali
po prostu
tak,
do tego.
Tak, oczywiście, powinniśmy poruszać się w terenie zabudowanym z całą prędkością. Ja przypominam, że w takim zdarzeniu, jak doszło teraz do potrącenia śmiertelnego, mieliśmy dwa czynniki negatywne, a więc pierwszy negatywny czynnik noc, drugi mokra nawierzchnia. To dwa czynniki powinny wpłynąć i podać informacje kierującemu zwolnić. Trzecim czynnikiem jest przejście dla pieszych, gdzie ustawodawca nałożył na nas obowiązek zachowania tak zwanej szczególnej ostrożności. Faktem, że pieszy przechodzą przez te przejście i to, co wcześniej nawet mówił słuchacz, że zatrzymał się i gdyby nie zatrąbił, pieszy by nie zatrzymał się, to też by go wysłał na ku słońcu. Jest dosyć nagminnym. W Szczecinie ja jeżdżąc wielokrotnie też mam do czynienia, kiedy ustępuję pierwszeństwa czy możliwości przejścia pieszemu. Nagle samochód na lewym pasie próbuje mnie ominąć i hamuje gwałtownie, widząc pieszego. Ja przypominam, pieszy przechodząc przez jezdnię ma obowiązek cały czas obserwować wszystkie kierunki kolizyjne z pojazdami. Więc na jezdniach dwukierunkowych, zarówno z prawej, jak i z lewej, na jezdniach jednokierunkowych, kiedy nawet samochód się zatrzymał, dochodzimy do tego samochodu, spoglądamy w lewo, czy droga jest wolna. Niestety będzie też nasze przyczynienie, kiedy nie zastosujemy przepisów. Oczywiście kierujący jest zobowiązany także zachować szczególną ostrożność, a więc dostosować prędkość do takiej, która gwarantuje mu panowanie nad pojazdem, i ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który już znajduje się na przejściu dla pieszych.
Panie Arkadiuszu, jest pan Andrzej z nami.
Musimy honorować te przepisy.
Panie Andrzeju, dzień dobry.
Dzień dobry. Właściwie pan przed chwilą powiedział, co ja chciałem zwrócić uwagę. Mnie uczono, ja tak jeżdżę od prawie 30 lat, że dostosowuję prędkość do warunków. Jeżeli widzę, że jest informacja, że jest przejście dla pieszych, to szczególna ostrożność, jak pan mówi. I przede wszystkim ja zawsze robię. Puszczam nogę z gazu, lekko przyhamowuję. Niech tam 70 będzie, ja zmniejszam do 40. Ja wtedy widzę, czy mi ktoś wtargnie, czy nie wtargnie. I tak trzeba robić. A nie śmigają, nie patrzą. Ja jadę 40-50, a obok mnie śmiga na drugim pasie 100.
Znam, panie Andrzeju, te rajdy. Też tamtędy jeżdżę. Serdecznie dziękujemy. I pan Maciej.
Dzień dobry, ja bym chciał się spytać pana Arkadiusza, na jakiej podstawie stwierdził, że to przejście jest bezpieczne na 26 kwietnia, bo według mnie i wielu innych ludzi jest niebezpieczne. A tam powinna już być dawno kładka zrobiona dla pieszych, bo przykład kolejny, no morderstwo, tak, zabójstwo i śmierć.
No tam niedługo, panie Macieju,
człowieka.
Będzie można taki mały cmentarzyk po prostu zbudować. Serdecznie dziękujemy. Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Czy to jest bezpieczne przejście rzeczywiście według pana na 26 kwietnia? Jak jest skręt w Osiedle Przyjaźni?
Ja kiedyś złożyłem propozycję spółdzielni mieszkaniowej, zamknięcie tej ulicy, zlikwidowania całkowicie tego skrzyżowania. Niestety negatywna odpowiedź zarządców spółdzielni nie doprowadziła do przebudowy tego układu drogowego.
A czy to by miało wpływ na bezpieczeństwo pieszych?
Tak, bo nie mielibyśmy też tego kierunku kolizyjnego, czyli wjazdów i tak dalej. Oczywiście musimy przede wszystkim ograniczyć tą prędkość, o której mówimy już bodajże od roku albo dwóch. Tak jak już wcześniej powiedziałem, miała być tam sygnalizacja, która dla mnie z niewiadomych przyczyn nie powstała. Miała ona być w zeszłym roku już funkcjonować. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tutaj mówimy także o doznakowaniu tego przejścia. Pamiętajmy, że wszystkie przejścia dla pieszych podlegają rozwiązaniom, których tak naprawdę żadna instrukcja nie mówi: postaw znak taki, a będzie lepiej. Nie, oczywiście, to jest metodą prób i błędów. To są znaki, które są dostawiane, tu są znaki fluorescencyjne z ramką i od wielu miesięcy nic tam się nie działo na tym przejściu. Ale przypominam, że wcześniej był tam fotoradar, że po fotoradarze były tam kontrole policyjne. Tam kontroli policyjnych ja osobiście nie widziałem od paru miesięcy. Niestety policja też musi wziąć pod rozwagę i wszystkie miejsca niebezpieczne wskazywane zarówno przez czas reakcji, jak i sytuacje drogowe, czyli powtarzające się wypadki, powinno być to miejsce szczególne pod kontrolę
czyli
przez
radiowozy. Czyli chociażby ku słońcu 26 kwietnia, oczywiście, skrzyżowanie Wyzwolenia z Odzieżową i Lubomirskiego, tam też jest niebezpieczne przejście dla pieszych. Jest z nami pan Robert. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Szczecin. Tutaj taka sugestia, bo także dysponuję fajnym nagraniem, gdzie ja ustąpiłem pierwszeństwo na tym właśnie przejściu, a pani z dwójką dzieci na tylnej kanapie po prostu śmignęła koło mnie powyżej znacznie przewyższającej dopuszczalną prędkość. Ale to nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem zwrócić uwagę, jak to rozwiązano w Wielkiej Brytanii. U nas, ja mieszkam na ulicy Duńskiej, mimo tego ronda, które jest tam stworzone, wiele osób, które podróżuje bardzo dobrymi pojazdami, nie szanuje innych uczestników ruchu, bo liczą się ich dzieci i ich żony, a nie osoby, które przechodzą tam przez przejścia i potrafią jeździć ponad 100 na godzinę ulicą Duńską do góry. W Wielkiej Brytanii rozwiązano ten temat bardzo prosto. Nie idą na ilość maksymalną, tak jak w Polsce, przejść dla pieszych, gdzie na jednej ulicy ma pan kilkanaście przejść dla pieszych i niestety nie jesteśmy w stanie zachować szczególnej uwagi na każdym z nich, jeśli piesi po prostu...
Tak, za dużo przejść dla pieszych.
Jak chcą. Ja uważam, że na 26 kwietnia te skrzyżowanie feralne, te przejście powinno zostać zlikwidowane, a jedynym przejściem nic się nie stanie, jeśli pieszy pójdzie 200 metrów dalej i skorzysta z przejścia, gdzie jest pełna sygnalizacja świetlna. Bo jeśli będziemy tworzyć przejście za przejściem, to płynność ruchu w Szczecinie tak się ograniczy, że będziemy jednym wielkim miastem smogowym. Więc taka moja uwaga, ograniczmy liczbę przejść dla pieszych.
Dziękuję bardzo, panie Robercie. Szerokiej drogi, jest pan Zdzisław z nami. Pana Zdzisława nie ma, może za moment. 510-37-36 to jest numer telefonu do studia. Jest z nami Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Panie Arkadiuszu, my oczywiście ze swojej strony zapytamy policję o te miejsca, jak często w ostatnim czasie były tam pomiary prędkości, jak często stali tam policjanci z radarem. Zwrócimy się również w sprawie tych dwóch ulic ku słońcu, tego przejścia przy Kwiatowej, gdzie doszło do potrącenia w środę i w sprawie 26 kwietnia tego przejścia dla pieszych przy wjeździe na Osiedle Przyjaźni do Zespołu Ruchu Urzędu Miasta Szczecin. Kiedy będą zmiany i czy one w ogóle będą? Bo odpowiedzi możemy się tutaj spodziewać różnych. Jest z nami pan Piotr.
Dzień dobry wszystkim. Witam. Chciałbym poruszyć taką sytuację. Jeżdżę 10 godzin dziennie po mieście i naprawdę tam, gdzie jestem, dojeżdżając do przejścia dla pieszych, nie spotkałem się jeszcze z tym, żeby ludzie zwalniali. Chciałbym powiedzieć, pewnie co większość, poinformować pierwszy raz. Dwa pasy w jedną stronę, jedno auto obok jedzie szybciej, to jest wyprzedzanie. Przed przejściem to jest 200 zł 10 punktów. Trzy razy i do widzenia prawo jazdy. Naprawdę, to jest masakra, co widzę na drogach. Prosiłbym, aby to wyemitować na wyżej poprawnie, kilkakrotnie. Jedno auto jadąc obok drugiego to jest wyprzedzanie, już nie mówię o omijaniu, bo to jest 500, ale wyprzedzanie przed przejściem, ja zasłaniam, nic nie widać, a obok mnie leci. To jest masakra, naprawdę. Piesi swoją drogą, ale kierowcy, naprawdę, nie wiem, może chociaż radio słuchają, to im to przejrzą na oczy. Wielokrotnie rozmawiam ze znajomymi. No jak, wyprzedzanie to przecież jadąc jednym pasem, tak? Zmieniam i potem wracam na niego.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie, jest z nami stały słuchacz.
Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam. Cóż, czy można by było czegoś takiego wprowadzić? No ile tych wypadków mamy? Na każdym, praktycznie na każdym rogu, na każdym skrzyżowaniu. Dlaczego nie można ograniczyć młodych kierowców? Bo to zazwyczaj, albo również starych kierowców, ale chodzi mi konkretnie o początkujących.
W przypadku Ku Słońcu to był 24-latek.
No tak. To raczej tego doświadczenia tam wątpię w to, no bo to trzeba by było sprawdzić, w którym roku miał prawo jazdy.
Tak, ale w przypadku 26 kwietnia mamy doświadczonego kierowcę taksówki.
No nie, tam niech pan zaszalał pan teraz w tym momencie.
Zaszalałem mówiąc, z tym doświadczony, tak?
Tak, to z tym doświadczeniem. No doświadczony kierowca nie blokuje na podwójnej ciągłej, żeby nie można było go wysadzić. Doświadczony kierowca nie zatrzymuje pojazdu na przejściu dla pieszych. Doświadczony kierowca nie zatrzymuje na ścieżkach rowerowych i tak dalej. Niestety, ale ci doświadczeni kierowcy, jeżeli chodzi o pojazdy, jeżeli chodzi o taksówkarzy, to są roczniki takie mniej więcej 70, 60 któreś. Natomiast to pokolenie, które teraz jest tych taksówkarzy, to ono absolutnie nic z czym ma wspólnego z doświadczeniem. Robią co chcą, parkują gdzie chcą i mamy tego efekty. Natomiast to nie do tego zmierzałem. Chodzi mi o to, czy nie można by było wprowadzić pewnego rodzaju ograniczenia dla potrzebujących kierowców w postaci pojemności silnika. No bo jeżeli taki kierowca wyjeżdża na drogę z małym silnikiem, z małym motorem, to proszę mi wierzyć, że on nie będzie piłował tego samochodu. Zwłaszcza, że rodzice tym początkującym kierowcom.
Oj, coś nam urwało połączenie. Dziękuję stałemu słuchaczowi. Jest z nami pan Adam.
Dzień dobry. Słucham tej audycji i taka myśl mi się przyszła do głowy. Ustawodawca dał, żeby piesi chodzili w kamizelkach poza terenem zabudowanym. I tak tego nie stosują i tak. Też jestem kierowcą i tak dalej. Też widziałem, jak wyprzedzają i staję na pieszym, z lewej strony mnie wyprzedza. Ale do czego zmierzam? Piesi też powinni troszeczkę zadbać o swoje bezpieczeństwo. Też mogliby wieczorem po zmierzchu, gdzie nie ma oświetlenia właśnie przejścia dla pieszych, założyć jakąś opaskę odblaskową czy coś. To naprawdę nie kosztuje wiele, a może czasem życie uratować. Tylko tyle chciałem powiedzieć.
Tylko tyle i aż tyle. Dziękujemy panie Adamie serdecznie. Pozdrawiamy. To jest czas reakcji. Jest z nami Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Panie Arkadiuszu, no to wiadomo, że można te przejścia lepiej oznakować, można poprawić bezpieczeństwo pieszych. Warto, jeżeli chodzi o 26 kwietnia, ograniczyć prędkość do 50 km na godzinę i przypominać o tym, co pan powiedział, że ta prędkość 50 km na godzinę to ograniczenie przy bardzo dobrych warunkach dojazdu, nie takich jak były w piątek, kiedy doszło do tragicznego potrącenia, ale porozmawiamy też o naszych oponach, bo to jest element, który często bagatelizujemy. Często kupujemy opony z 4-milimetrowym bieżnikiem używane. Jesteśmy tacy szczęśliwi, że oto mamy bardzo dobre opony. A jak to jest, jeżeli chodzi o hamowanie właśnie na tego typu oponie, na przykład zimowej, która ma 4 mm bieżnika albo, a przecież u nas nie ma obowiązku jazdy na oponach zimowych zimą, jest to opona letnia.
Panie redaktorze, ja może zacznę od tego, że samochód jadący z prędkością 50 km na godzinę przejeżdża 14 metrów na sekundę. Czas niezbędny, jaki kierowca potrzebuje na reakcję, czyli reakcję i opóźnienie zadziałania układu hamulcowego, to jest 1-2 sekundy. Przez ten czas samochód przejedzie już 17 metrów. Gdyby ten kierowca, ten taksówkarz, wiedział albo był świadomy, że na tej mokrej nawierzchni tylko sam czas przejazdu bez próby zatrzymania się to będzie 17 metrów, to może by zastanowił się, z jaką prędkością powinien się poruszać. Ja dysponuję badaniami, które zrobił rozwój dynamika jazdy BMW AG, gdzie na mokrej nawierzchni przy 50 na godzinę opona nowa to droga zatrzymania 12 metrów. Kiedy dodamy te 12 metrów do 17 metrów do naszej reakcji, dostajemy wynik 29 metrów. To jest czas, to jest odległość, jaka jest niezbędna, żebyśmy zauważyli, rozpoznali zagrożenie i zatrzymali się. Gdy przed samym przejściem rozpoznalibyśmy tego nawet pieszego i zaczynamy hamować, zatrzymamy się na takiej odległości praktycznie 30 metrów. Opona zużyta w tym samym pojeździe, która będzie miała wysokość bieżnika 1,6 mm, ona jest dopuszczalna zgodnie z kodeksem, bo taka jest minimalna, to mamy kolejne 15 metrów. Te metry nam się wydłużają przy każdej prędkości. I 17 plus 15 daje nam już to 32 metry. Więc to jest naprawdę 32 metry, to jest odstęp latarnia od latarni, to jest 25 metrów. Możemy sobie wyobrazić, jaki to jest dystans. To jest bardzo duży dystans.
Panie Arkadiuszu, mamy pana Zdzisława. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tak przysłuchuję się dzisiejszej, nie tylko dzisiejszej, ale w ogóle audycji na temat bezpiecznego poruszania się, wzajemnego obwiniania pieszy, kierowca, kierowca, pieszy. Nie widzę tutaj spójności, ja widzę obustronne lekceważenie elementarnych zasad poruszania się po drogach i przejściach dla pieszych. Jestem doświadczony kierowcą. Jeżdżę od 75 roku. Dzięki Bogu udało mi się szczęśliwie, bezwypadkowo, nawet i bezkraksowo. 10 mandatów zapłaciłem, bo to nie jestem święty. Ale jeżeli ja jadę przykładowo prawym pasem, i po lewej stronie wyraźnie zwalnia i zatrzymuje się samochód. Ja jeszcze nie widzę nikogo po lewej stronie, bo masa samochodu ogranicza mi widoczność. Jestem na 1000% przekonany, że za chwilę pojawi mi się pieszy. Jak on zaczyna hamować, to ja mam obowiązek zatrzymywania się, bo wiem, ten pieszy mi się za chwilę wyłoni. Jeżeli pojadę prosto, dojdzie do nieszczęścia. I wina pieszego. On jest pewny swojego bezpieczeństwa na pasie. Jeżeli widzi, że samochód się przesuwa, zatrzymuje, on może to być duży samochód i on nie widzieć mnie.
No właśnie, panie Zdzisławie, bardzo dziękuję. To bardzo ważne rzeczy pan zauważył i kwestie. Jest z nami pan Darek. Panie Darku, proszę krótko, bo mamy już mało czasu. 30 sekund dla pana.
Witam serdecznie. Ja chciałbym powrócić jeszcze do prędkości przed przejściem i dla pieszych. Jaka powinna być z urzędu na przykład prędkość przed przejściem dla pieszych? Czy 50 km na godzinę, czy może być na przykład ograniczenie do 70 km na godzinę?
No właśnie, dziękuję bardzo. Tutaj w tym przypadku na 26 kwietnia mamy 70 km na godzinę. To jest o wiele za dużo, to już stwierdziliśmy. Panie Arkadiuszu, musimy kończyć. Przypomnijmy na zakończenie, jak dojeżdżając do przejścia dla pieszych powinien się zachować kierowca?
Ja może przytoczę wyrok Sądu Najwyższego, który jest bardzo wymowny. I w tym wyroku Sąd Najwyższy powiedział, prędkość, z jaką ma dojeżdżać kierujący do przejścia dla pieszych, jest niedookreślona. Wynika od warunków drogowych i predyspozycji kierującego. To kierujący ma podjąć decyzję, z jaką prędkością bezpieczną ma podjechać. A prędkość jest od zera wzwyż. Więc dedykuję tą wypowiedź sądu dla wszystkich kierowców.
A czy prawo to wymaga od nas, panie Arkadiuszu, tego, żebyśmy dojeżdżając do przejścia dla pieszych zwolnili prawo
ruchu drogowym? Oczywiście, bezwzględnie. Prawo mówi, że mamy zachować szczególną ostrożność. Jest tak jak skrzyżowanie, jest to miejsce bardzo niebezpiecznie. My prowadząc samochód prowadzimy z należytą ostrożnością. Dojeżdżając do przejścia mamy ją podwyższyć do szczególnej, do najwyższej ostrożności, z jaką możemy się poruszać.
Piesi oczywiście też muszą tę ostrożność zachować.
Oczywiście, bezwzględnie. Więc tutaj dojeżdżając do przejścia mamy zachować szczególną ostrożność. Dostosować prędkość. Ta prędkość nigdy nie jest powiedziane, że 50. Może 20, może 10, a jak będzie lód, to i 5 będzie za dużą prędkością.
Dziękuję za rozmowę. Arkadiusz Kuzi, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Do tego tematu oczywiście będziemy wracać, będziemy go kontynuowali, ponieważ i policja, i miasto są tutaj stroną. Bezpieczeństwo pieszych jest naszym priorytetem.